Pan wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.
Witam Państwa ponownie. Najważniejsze informacje z pracy prezydenta miasta Poznania za ostatni okres od poprzedniej sesji Rady Miasta Poznania. Jeśli chodzi o Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, tutaj na fakt zasługuje między innymi wspomnienie o tym, że został rozpisany przetarg, który będzie jutro akurat finalizowany na organizację, zarządzanie oraz eksploatowanie terenów plaż miejskich. Termin ten składania właśnie mija jutro. Przypomnę, że będą organizowane 3 plaże miejskie w Parku Szylongowskim, na Chwaliszewie oraz po stronie osiedla Piastowskiego na terenie Rataj. Ponadto rozstrzygnięto przetarg również na wykonanie i dostarczenie 8 pomostów pływających, które będą służyły także jako przystanie rzeczne. Taką przystań rzeczną mamy zamiar uruchomić z kolei na Cyplu przy moście Chrobrego. Następnie w wersji poszerzonej oczywiście Państwo macie wykaz wszystkich zarządzeń podpisanych przez prezydenta miasta Poznania w ostatnim okresie. Jeśli chodzi o rewitalizację, chcę wspomnieć, że trwają prace związane z organizacją, przygotowaniem warsztatów, pomysłów na temat rewaloryzacji placu kolegiackiego. Warsztaty odbędą się w dniach 15-16 maja przed Urzędem Miasta, w specjalnie ustawionej do tego hali namiotowej. Oczywiście zaprosimy na to zarówno mieszkańców, jak i również właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców działających w tej przestrzeni. Ponadto, jak Państwo wiecie, wydłużyłem również konsultacje społeczne na temat procesu.
Ja bardzo proszę o spokój na sali i o zamknięcie drzwi do sali sesyjnej, ponieważ na korytarzu jest szum i to nie sprzyja przedstawianiu informacji.
Dziękuję Pani Przewodnicząca.
Proszę bardzo.
Ponadto, jak Państwo wiecie, wydłużyłem konsultacje społeczne na temat projektu związanych z przebudową ulicy Święty Marcin, tak żeby je wzbogacić od wszystkim o spojrzenie również architektów, ale także pogłębić rozmowy z tamtejszą koalicją mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości. I tak między innymi 13 maja zaplanowane zostało spotkanie z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami oraz właścicielami nieruchomości. Spotkanie będzie się w Centrum Kultury Zamek. Podczas spotkania tego chcemy też podsumować dotychczasowe uwagi zebrane i przystąpić do również planowanych na czerwiec warsztatów, które odbędą się również z udziałem biur architektonicznych. 28 kwietnia rozpoczęły się badania archeologiczne na płycie Starego Rynku. Prace będą prowadzone w 3 miejscach. Łączna powierzchnia obszaru objętego badaniami wynosi 234 m2. Prace archeologiczne potrwają do końca października. Podczas inauguracji tych prac archeologicznych był obecny pan prezydent Jaśkowiak. Jak Państwo wiecie, jest to takie preludium do planowanej przez miasto Poznań modernizacji płyty Starego Rynku. W ramach działań powołanego przez prezydenta miasta zespołu do spraw fortyfikacji poznańskich utworzona została forteczna błękitna linia. Zespół podjął decyzję o stworzeniu strony internetowej. Rozpoczęto pracę również nad alokacją środków z budżetu obywatelskiego w tym roku. Jeśli chodzi o kontakty z inwestorami, 17 kwietnia pan prezydent Wodarski uczestniczył w spotkaniu z inwestorem z branży logistycznej. Było to spotkanie dotyczące obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji logistycznych na terenie naszego miasta. Ponadto prezydent Wodarski uczestniczył również 23 kwietnia w spotkaniu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Była tam również prezentacja Poznania jako lokalizacji dla inwestycji sektora usług dla biznesu. Ponadto, jak Państwo wiecie, Poznań również uczestniczył także w spotkaniu 27 kwietnia Grupy Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej. Reszta wykazu tych spotkań jest również dostępna w zestawieniu prac prezydenta miasta Poznania. Wspomnę również, że dniach 22 kwietnia w Poznaniu przybywała grupa przedstawicieli miasta partnerskiego z ASEN, czyli naszego miasta partnerskiego z Holandii. Wizyta ta była związana z przygotowaniami do podpisania programu współpracy na najbliższe lata. Poruszane były też tematy dotyczące między innymi organizacji Tygodnia Kultury w obu miastach, wymiany doświadczeń w zakresie imprez masowych oraz wspólnych projektów unijnych. Również uczestniczyłem wraz z panią radną Joanną Frankiewicz, a także panem radnym Markiem Sternalskim w otwarciu Dni Polski i Kultury w Brnie, gdzie również mieliśmy okazję nie tylko spotkać się z przedstawicielami Polonii, ale również władz miasta, ale także przedyskutować również zaplanowane w przyszłym roku wspólne obchody 50-lecia współpracy pomiędzy naszymi miastami. Jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości w dniach 21-22 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 5. edycja Dni Przedsiębiorczości, które są wspólną inicjatywą naszego miasta, powiatu poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych reprezentowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto został też przeprowadzony i odbył się również finał konkursu tytułu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorcom zaliczanym do sektora MŚP w budowaniu trwałej pozycji na rynku poprzez stwarzanie możliwości zaprezentowania szerokiej oferty partnerom z naszego regionu i nie tylko. 20 kwietnia z udziałem prezydenta miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia medali z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Na ceremonię zaproszono 30 par jubilatów. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, 15 kwietnia w Termach Maltańskich odbyła się konferencja przed Mistrzostwami Świata Szkół w pływaniu. Konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych jednostek miejskich, a także zrzeszeń organizacji sportowych. Ponadto Wydział Sportu rozpoczął przyjmowanie wniosków kandydatów do stypendium sportowego miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii juniora młodszego, juniora i młodzieżowca od poznańskich stowarzyszeń i związków kultury fizycznej, a także innych jednostek prowadzących szkolenia sportowe. Tutaj przypomnę, że wnioski te można składać do 18 maja. Jeśli chodzi o oświatę, tutaj ciekawym wydarzeniem był taki powrót do wydarzenia sprzed kilku lat. W Arenie Poznańskiej zorganizowaliśmy targi szkół zawodowych w ramach kampanii pod nazwą Poznań szanuje zawodowców. Była to akcja organizowana przez Wydział Oświaty, Biuro Promocji Miasta, przy współpracy również z powiatem poznańskim. Miała na celu, oczywiście była jednym z elementów promujących szkolnictwo zawodowe w Poznaniu wśród osób kończących gimnazja. Same targi, myślę, cieszyły się ciekawym, dużym zainteresowaniem, były zorganizowane w ciekawy sposób, taki bardzo przystępny dla młodych ludzi. Każda ze szkół miała swoje stoiska, w różny sposób też pokazując na co dzień pracę i możliwości jako absolwent danej szkoły. Nie wiem, osoby zainteresowane na przykład pracą, nauką w szkole zawodowej mogły na przykład spróbować swoich sił w specjalnie takim przygotowanym warsztacie samochodowym. Jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o naukę na przykład w szkołach gastronomicznych, można było również pobawić się w kucharza, różne wypieki, więc myślę, to było ciekawe z punktu widzenia na pewno młodych ludzi, którzy rzeczywiście są zainteresowani rozwojem w kierunku szkolnictwa zawodowego. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o rozwój miasta, również kończymy projekt, który był też zaangażowany pan prezydent Kaiser jeszcze jako inicjator, projekt Cities of Change. To był projekt wspierany przez Komisję Europejską. Projekt mający na celu współpracę naszego miasta z 13 miastami z całej Europy. Ta konferencja odbyła się dnia 22-23 kwietnia na Wydziale Prawa Administracji UM. Wydarzenie było możliwe dzięki właśnie obecności również licznej organizacji związanych z działalnością też gospodarczą, naukową, artystami, studentami, społecznikami, a także ekspertami z zakresu nowoczesnego zarządzania miastami, ponieważ jest to projekt, który właśnie miał na celu wymieniać się doświadczeniami, informacjami pomiędzy miastami partnerskimi, uczestniczącymi w tym projekcie na temat właśnie wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania miastami. Jak Państwo wiecie, tutaj też Miasto Poznań i Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z Wydziałem Zdrowia Spraw Społecznych realizuje też zgodnie z postulatem Rady Miasta Poznania prace związane z przygotowaniami analizy potrzeb mieszkaniowych wśród mieszkańców. W dniach 17, 23, 29 kwietnia odbyły się warsztaty właśnie w ramach tego projektu badawczego realizowane, przypomnę, wspólnie przez nasze miasto, wspólnie z UMM, z Uniwersytetem Ekonomicznym, a także z Głównym Urzędem Statystycznym. I prace te oczywiście mają na celu przygotować podwaliny pod projektowaną politykę mieszkaniową. Również były, jak Państwo wiecie, też warsztaty realizowane dla Państwa radnych. 17 kwietnia niezależna działająca agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Poznania, dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A. Perspektywa ratingów jest stabilna, jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Oznacza to, krótko mówiąc, to, że miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie. Według agencji Fitch Ratings ocena ratingowa może zostać podniesiona, jeśli miasto trwale utrzyma marżę operacyjną powyżej 15% i zmniejszy się wzrost zadłużenia ogółem zobowiązań pośrednich. Jeśli chodzi o transport i zieleń, wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego Wydział Transportu przygotował zmianę uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Ponadto przygotowano i przedłużono do podpisu pełnomocnika do spraw funduszy europejskich, a następnie złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność rozliczający całość dotacji przyznanej na zakończone w roku 2012 projekt przebudowa ulicy Marcelińskiej w Obrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu. Dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało, jak Państwo wiecie, przyznane w wysokości 5 milionów 360 tysięcy z groszami i zostało ono tutaj w prawidłowy sposób rozliczone. Miasto Poznań i Urząd Miasta przygotowuje się również do wyborów prezydenckich, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Przygotowana została specjalna mapa wersji roboczej umożliwiająca znalezienie obwodu i lokalu wyborczego właściwego dla miejsca zamieszkania, zameldowania oraz usługę sprawdzenia spisów wyborców online. Położenie właściwego lokalu wyborczego na przykład można sprawdzić poprzez usługę SMS. Wystarczy wysłać prawidłowy numer PESEL-u i otrzyma się dokładną informację o lokalizacji komisji wyborczej. Ponadto pan prezydent powołał składy obwodowych komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP. W Poznaniu powołano jako ciekawostkę 2192 członków obwodowych komisji wyborczych, z czego 1935 osób pochodzi ze wskazań poszczególnych komitetów wyborczych, a pozostałe to są przedstawicielstwo tutaj Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o Zarząd Transportu Miejskiego, tylko wspomnę, że Rada Miasta, jak Państwo wiecie, uchwaliła propozycję ZTM-u dotyczącą zmiany w procedurze uprawnień do biletu metropolitarnego. Uchwała wejdzie w życie 1 maja, weszła w życie. ZTM rozpoczął akcję informacyjną dotyczącą nowych możliwości przedłużenia ulg. 20 kwietnia firma Nextbike uruchomiła 16 stacji poznańskiego roweru miejskiego. W tym roku planowane jest uruchomienie jeszcze 14 stacji w nowych lokalizacjach, wskazanych również w konsultacjach społecznych. To jest są zadania, które tutaj koordynuje pion pana prezydenta Wudarskiego. Ponadto został również opublikowany raport ze sprzedaży biletów ZTM za luty 2015. We wskazanym miesiącu pasażerowie nabyli bilety o łącznej wartości 15,6 miliona złotych brutto, a największy wpływ na globalną wartość sprzedaży miały bilety długookresowe. Zainteresowanie biletami długookresowymi zostało utrzymane mimo ferii zimowych. 25 kwietnia nastąpiła również inauguracja linii turystycznych tramwajowej numer 0 i autobusowej numer 100. Na wycieczkę po Poznaniu można się wybrać zabytkowymi pojazdami w soboty, niedzielę i święta, aż do ostatniego weekendu września. W tym roku zaplanowane zostały nowe trasy zwiedzania, między innymi dawna zajezdnia przy ulicy Madalińskiego. I to są, Szanowni Państwo, takie najważniejsze informacje w telegraficznym skrócie. Oczywiście szerszą informację na temat zakresu pracy prezydenta znajdziecie Państwo w BIP-ie, co macie Państwo również załączone do materiałów dotyczących tej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję i pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja się zgłosiłam, ale do poprzedniego punktu, który się już skończył, więc nie wiem w jakim trybie. Chciałabym tylko powiedzieć, że czwórka radnych klubu SLD, która nie była obecna na głosowaniu stanowiska, nie była obecna, bo nie wiedzieliśmy, że już się rozpoczęły obrady i siedzieliśmy w dziewiątce czekając, aż wszyscy radni się zejdą. Nie była to żadna próba uniknięcia wzięcia udziału w tym głosowaniu. Chcieliśmy, akurat ta czwórka chciała głosować przeciwko temu stanowisku i słyszymy, że układ głosu był taki, że i tak to nasze głosowanie by nie wpłynęło na to, że stanowisko przeszło. Niemniej chciałam publicznie w naszym imieniu powiedzieć, jak sytuacja wyglądała. Po prostu długo się Państwo radni schodzili, myśmy wyglądali i pytaliśmy dziennikarzy, dziennikarz mówi, że jeszcze nikogo nie ma na sali, no i przegapiliśmy to głosowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że też do tego punktu pan wiceprezydent Maciej Wudarski.
Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację. Poproszę Pana Dyrektora Śledzielskiego z Wydziału Transportu i Zieleni. Dotyczy nadzoru i współpracy dysponentów środków Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Transportu Miejskiego nad spółką PIM. Poproszę Panie Dyrektorze.
Dzień dobry Państwu, Panie Prezydencie. Chcieliśmy pokazać sposób, w jaki zamierzamy uporządkować raportowanie realizowane przez firmę PIM na rzecz dysponentów środków, czyli Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich głównie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten tryb raportowania został przyjęty również przez inne wydziały dla tych dysponentów, którzy są zleceniodawcami spółki PIM. Zastaliśmy taki stan. Trudności w uzyskaniu bieżącej informacji przez decydentów środków, dysponentów środków w zakresie działań inwestora zastępczego, czyli Poznańskich Inwestycji Miejskich. Nie było cyklicznie sporządzanych raportów i informacji, które mogłyby posłużyć do oceny jakości, terminowości prowadzonych inwestycji przez PIM. Z drugiej strony też nie było uregulowań formalnych, które mówiłyby, do czego PIM jest zobowiązany wobec swoich dysponentów środków. Natrafialiśmy na opór inwestora zastępczego, czyli spółki PIM, jeśli chodzi o przekazywanie danych ad hoc. Skądinąd było to i zrozumiałe, ponieważ wymagało to poświęcania czasu na nagle zadawane pytania, odkładaniu innych czynności, być może czasami ważniejszych, na rzecz sporządzania jakichś wyrywkowych informacji. To wszystko wpływało na to, że czas uzyskania tych informacji był bardzo długi. Skutkiem tego był brak pełnej wiedzy inwestorów o tym, w jaki sposób są realizowane zadania i czy terminy przewidziane dla realizacji będą dotrzymane. Nie mieli oni również dostępu do danych, rzetelnych, pełnych danych dotyczących realizacji poszczególnych elementów inwestycji. I praktycznie sprowadzało to rolę ZTM-u i ZDM-u do roli księgowego i płatnika. Między innymi stąd wzięły się problemy, które pojawiły się na ostatnich komisjach budżetowych, gdzie nie byliśmy w stanie udostępnić Państwu pełnej, jednoznacznej wiedzy na temat prowadzonych inwestycji, mimo że takie pytania były zadawane. Zmiany. Przygotowaliśmy wspólnie z ZTM-em, ZDM-em i PIM-em pod nadzorem Wydziału Transportu i Zieleni jeden format raportu dla wszystkich inwestycji prowadzonych i powierzonych PIM-owi. Raporty będą sporządzane od momentu powierzenia, czyli to, co w tej chwili przygotowujemy, będzie sporządzone od momentu powierzenia według stanu na dzień, pierwszy raport będzie według stanu na dzień 30 kwietnia. Raporty będą cyklicznie generowane co miesiąc, a dwutygodniowo lub częściej w sytuacji, kiedy projekt zbliża się ku końcowi, bądź też pojawiają się jakieś bardzo realne i poważne zagrożenia w jego realizacji. Raporty będą cyklicznie omawiane w składzie osobowym takiego zespołu z reprezentantami ZDM-u, ZTM-u, PIM-u przy udziale Wydziału Transportu i Zieleni. I będziemy to czynić w początkach miesiąca następnego po okresie raportowym. Raport z zasady został podzielony na dwie części główne, na część planistyczną i część realizacyjną. Ja pokażę to w trzech częściach dla czytelności. Na końcu, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, mogę podesłać kompletny raport w jednym formacie, ale tutaj byłby on po prostu nieczytelny. Pierwsza część to są główne elementy z zakresu rzeczowego, rozpisane bardzo detalicznie. Oczywiście nie do wszystkich projektów to będzie się odnosiło, w zależności od tego, jaka będzie zawartość, zakres rzeczowy, tak i te punkty będą wypełniane. Druga część dotyczy planu w układzie memoriałowym i kasowym, czyli to, co planujemy i to, co faktycznie płacimy. I trzecia część dotyczy samej realizacji. Podsumowując to, co przygotowaliśmy, ten dotychczasowy sposób działania uniemożliwiał de facto na efektywną współpracę pomiędzy PIM-em a dysponentami środków. Niemożliwym był stan do zaakceptowania, w którym ten, kto wydaje środki, nie wie, co się z nimi dzieje i musi za każdym razem wydobywać je od wykonawcy. Raportowanie ma zapewnić po pierwsze transparentność podejmowanych działań zarówno przez dysponentów środków, jak i przez samego wykonawcę, czyli przez PIM. Ma zapewnić, co ważne, wypełnianie ustawowych obowiązków przez dysponentów środków publicznych, jakimi są ZDM i PIM. I w naszym pojęciu zwiększy efektywność prowadzonych procesów inwestycyjnych dzięki temu, że będziemy mogli na każdym etapie obserwować, gdzie pieniądze płyną, w jakiej wysokości i czy rodzą się jakieś zagrożenia dla finalizowania inwestycji. To wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Widzę, że są pytania. Pan radny Artur Różański.
Pytanie pewnie nie jest zaskoczeniem, ale chciałbym uzyskać jasną odpowiedź. Czy to oznacza, że od tej pory, gdy na komisjach będziemy zapoznawać się z realizacją danych inwestycji, już w tej chwili będzie nas informował odpowiedni Wydział Merytoryczny, czy nadal będzie informował nas PIM, jak było do tej pory? I na co zwracam uwagę, co moim zdaniem było nieprawidłowe, a co pan prezydent Wodarski wtedy uznał niestety za prawidłowe?
Założenie jest takie, że państwo będziecie informowani, wyjaśnienia będą składane przez dysponentów środków i przez Wydział Merytoryczny, a nie przez PIM. Jeśli zajdzie taka konieczność w sprawach, myślę, że bardziej technicznych, to wtedy poprosimy PIM o udział w spotkaniu, o wyjaśnienie.
Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Panie dyrektorze, ja bardzo się cieszę z tego, co tu w tej chwili, w tym punkcie pan powiedział. Ja tylko powiem to zupełnie poważnie na przykładzie budżetu obywatelskiego projektu Rowe Lowera Taje, który powinien być realizowany od jesieni 2013 roku. Został zrealizowany jeden z 8 fragmentów, a minęło już prawie 2 lata. Bardzo trudno było do tej pory ze spółką się w ogóle skomunikować jakkolwiek. Często, jeśli już do komunikacji dochodziło, odpowiedzi były półsłówkami. Także ja myślę, że traktowanie w ten sposób radnego miasta Poznania, brak dostępu do informacji, brak możliwości nawet wyegzekwowania po prostu tego, co powinno być dawno już zrealizowane, jest zachowaniem skandalicznym. Tak na pewno nie powinno być, a przypomnę, że mówimy o projekcie popartym przez ponad 20 tysięcy mieszkańców. I ja bardzo się cieszę z tego, co w tej chwili pan dyrektor powiedział. Ja mam nadzieję, że po tej sesji będziemy mogli wspólnie się spotkać i również o tym projekcie poważnie porozmawiać. Mnie interesuje w tej chwili jakikolwiek harmonogram, który jest możliwy do realizacji z punktu widzenia wydziału i pana prezydenta, ponieważ tego harmonogramu w tej chwili oczekuje ode mnie Rada Osiedla Rataje, tego harmonogramu oczekują moi mieszkańcy, moi wyborcy i bardzo bym prosił w tym zakresie o spotkanie i o pochylenie się nad tą sprawą, ponieważ ona się robi bardzo nieciekawa. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam zapytać o pochód czy trzeciomajowy, czy ten przemarsz, który też tradycyjnie odbywa się tego dnia tutaj uliczkami naszymi staromiejskimi i w tym roku także się odbył w kontekście kłopotów z dodatkowych wymogów stawianych organizatorom Parady Łazarskiej, o czym mówiłyśmy z panią radną Dudziak na początku dzisiejszej sesji. Chciałam zapytać, czy organizatorzy tego pochodu trzeciomajowego także musieli opłacić projekt i sfinansować jakąś prywatną firmę, która uzgodni trasę i pozwolenia na ten trzeciomajowy pochód z ZTM-em, ZDM-em i naszymi służbami miejskimi, czy tak, że ten organizator płacił te 6 tysięcy, czy nie? Dziękuję.
Pan wiceprezydent Maciej Wodarski.
Szanowni państwo, ja rozumiem, że to już jakby koniec serii pytań do pana dyrektora, czy jeszcze pan dyrektor, najwyżej podejdzie pan dyrektor. Odpowiadając bardziej kompleksowo pani przewodniczącej na pytanie dotyczące organizacji ruchu, Tu po interwencji pani radnej kretkowskiej, pani radnej Dudziak, ja podjąłem dzisiaj działania w kwestii ustalenia tego, co tak naprawdę ze sprawą się dzieje. Wracając jakby do początku tej parady łazarskiej i tych problemów, o które panie dzisiaj tutaj mówiłyście, no to faktycznie do mnie zwrócili się organizatorzy z taką prośbą o pomoc. To była godzina 21, klub osiedlowy Krąg. Jedyną rzeczą, jaką byłem w stanie wtedy zrobić, to wykonać telefon do naszego radnego osiedlowego, który takie projekty organizacji ruchu od lat przygotowywał społecznie, ma do tego odpowiednie uprawnienia i to realizował. Przekazał kontakt do jakiejś firmy. Przykro mi bardzo, że pan, który się tym zajmuje, organizator, nie zwrócił się do mnie z prośbą o to, żeby no, zainterweniować w momencie, kiedy tak duże koszty się pokazały i niemożliwe dla organizatorów były do zrealizowania. Natomiast no, faktycznie jest to problem. Rozmawiałem się z panią dyrektor Bolimowską, ustaliliśmy, co następuje. Parada łazarska, jeżeli chodzi o kwestię organizacji ruchu, zrealizuje Zarząd Dróg Miejskich w ramach swoich obowiązków. Podobnie będziemy działać, jeżeli chodzi o kwestię procesji po Bożym Ciele. Jeżeli któryś z proboszczy zwróci się z taką prośbą do Zarządu Dróg Miejskich o pomoc w przygotowaniu organizacji ruchu, to w takim trybie interwencyjnym Zarząd Dróg Miejskich będzie pomagał. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że do tej pory także proboszczowie zgłaszali się z takimi organizacjami ruchu. Być może robili to parafianie społecznie, którzy mają do tego odpowiednie uprawnienia i w jaki sposób to działało. Od momentu, kiedy miejski inżynier ruchu powołany od 1 stycznia wymaga bezwzględnie tego typu organizacji ruchu, no być może, że kiedyś to się odbywało na zasadzie mrugnięcia okiem, ktoś w jakiś sposób to realizował zupełnie inaczej, natomiast teraz te organizacje ruchu będą wymagane. Jeżeli chodzi o kwestie systemowe, co jest istotne, możemy podjąć takie działania w przyszłości, które będą kierowane do rad osiedlowych, organizacji społecznych, czy też jakichś właśnie takich uczestników, inicjatorów społecznych tego typu działań, aby Zarząd Dróg Miejskich takie organizacje ruchu przygotowywał. Na pewno będą to działania tańsze niż działania komercyjne, gdzie tak jak tutaj panie radne zwróciły uwagę, są to koszty związane, koszty 2000 zł albo i więcej. Natomiast musimy też zwrócić uwagę na to, że przygotowanie takiego zespołu czy prowadzenie takiego zespołu w Zarządzie Dróg Miejskich to są także określone koszty i one w pewnym momencie w budżecie powinny się znaleźć. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. Natomiast jeżeli chodzi o 3 maja, tak, taka organizacja ruchu powinna być wymagana. Ja w tej chwili nie umiem się odnieść do tego, czy ona jest przygotowana, czy też nie jest przygotowana. No, możemy tą informację jeszcze zaciągnąć w trakcie trwania sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, tylko zamykam. O. Jednak widzę zgłoszenie. Proszę bardzo, pan radny Szymon Szymkowski, Welsang.
Bardzo serdecznie, panie przewodniczący, dziękuję. Chciałem prosić o odpowiedź na pytanie, które zawarłem w oświadczeniu. Jeżeli ono się jakoś nie wybrzmiało, to przypomnę. Chciałem prosić o przekazanie informacji o zmianach, których pan prezydent dokonał od początku sprawowania swojego urzędu na kierowniczych stanowiskach w miejskich jednostkach organizacyjnych, jednostkach podległych miastu oraz spółkach z udziałem miasta wraz z radami nadzorczymi. Rozumiem, że być może 3 godziny to było mało czasu na przygotowanie takiego wykazu, chociaż to, nie wiem, tych zmian jest aż tak wiele, być może jest ich wiele, ale to poprosiłbym o przedstawienie choćby takiej skrótowej informacji, kiedy mogę liczyć na takie wiadomości. To rzecz pierwsza, a rzecz druga, no nie wiem, czy pan prezydent zamierza bez komentarza wobec radnych pozostawić sprawę nominacji z ostatniej środy, bo ja jednak oczekiwałbym od pana prezydenta jakiegoś komentarza i przedstawienia, jakie uzasadnienie stoi za tą właśnie nominacją. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak.
Otrzyma pan stosowne wyjaśnienia w zakresie tych zmian na następnej sesji lub, jeżeli pan sobie życzy, to wcześniej. Pewne zmiany są również w toku, w związku z tym chciałbym, żeby ta informacja była kompletna i żeby w tym zakresie również odnosiła się również do tych konkursów, które w tej chwili się odbywają, które są w toku. Także na następnej sesji otrzyma Pan taką pełną w tym zakresie, pełne wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja jednak mam pytania związane z miejskim inżynierem ruchu, o ile łatwiej było w mieście, jak go nie było. Natomiast pytanie mam takie, czy jeżeli przyjaciele pana prezydenta będą organizować Marsz Równości ulicami miasta Poznania, to również będą musieli wystąpić o mapki i organizację ruchu, a nie daj Boże jeszcze drudzy przyjaciele pana prezydenta anarchiści. No ja sobie tego nie wyobrażam, że oni będą robili mapki, czy co? Czyli w tym momencie wszyscy, którzy będą organizowali jakiekolwiek przejścia, będą musieli występować do miejskiego inżyniera ruchu z mapkami za 2000 zł. Czyli nie uważa pan, że jest to ograniczenie ruchów obywatelskich i wszelkich inicjatyw związanych z demonstrowaniem swoich poglądów? No i pytanie, czy wobec tego teraz jak będą procesje, to wszyscy księża będą również występowali o organizację ruchu z mapkami za 2000, ewentualnie z łaski zrobi to Zarząd Dróg Miejskich. No przepraszam bardzo, czy nie taniej wobec tego wyrzucić miejskiego inżyniera ruchu, bo na razie to tylko generuje koszty tym, którzy chcą coś zrobić, a jeśli nie tym, którzy chcą coś zrobić, to urzędowi, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, to te mapki, część mapek ma wziąć na siebie Zarząd Dróg Miejskich, ale będzie to kosztowało. No, przepraszam bardzo, czy każda demonstracja w tej chwili w mieście, jakiekolwiek przejście, będzie musiało zwracać się poza zgodą na demonstrowanie również z mapką organizacji ruchu? No przecież to jest jakiś taki absurd, tak? No przecież wiadomo było, że przejdą od godziny takiej do takiej, policja ich eskortuje, samochody przez chwilę stoją, za chwilę jadą, tak? Jaka organizacja ruchu? No co, objazdy, tablice? No przepraszam, czy ktoś w tym mieście jest normalny, czy już w ogóle żeśmy odjechali? No ludzie kochani. Proszę mi odpowiedzieć, czy przyjaciele pana prezydenta, anarchiści i Marsz Równości również będzie musiał występować z mapkami o to, którędy mają przejść i tak dalej.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja także mam jeszcze inne pytanie, ale w odniesieniu do tego, o co pyta pan radny Michał Grześ, przyłączam się do tego pytania, o tym było moje oświadczenie i o to pytałam przed chwilą, pytając o pochód trzeciomajowy i dostałam wymijającą odpowiedź, bo sądzę, że jest na sali urzędnik, który wie, czy organizatorzy pochodu, nie wiem, pan prezydent, czy ktoś tutaj organizował ten pochód i czy płacił Zarządowi Dróg Miejskich za te opinie, czy były te zastępcze znaki drogowe i to wszystko, co jest w tej chwili wymagane. Właśnie, bardzo dobra uwaga, czy kibice jak idą z meczu, to też uzyskują tego typu pozwolenie i zastępcze znaki drogowe i za nie płacą, oczywiście uprawnionym podmiotom. Natomiast drugie moje pytanie dotyczy sprawy, która się działa w ostatnim okresie i jak rozumiem dzieje, na jakim etapie jest konkurs na dyrektora Wydziału Kultury. I jeżeli jest na jakimś etapie, rozumiem, finalnym, zakładam, to jacy kandydaci przeszli do tego finalnego etapu? Pytam o to dlatego, że w dniu wczorajszym lekko zdesperowani dziennikarze, szukając tych informacji i słysząc, że im się tych informacji odmawia, dzwonili do radnych, także do mnie, z nadzieją, że może my coś wiemy. No, to jest konkurs na publiczną funkcję, publiczny konkurs. No i należą się publicznie takie informacje. Przecież z tego nie ma powodu robić tajemnicy. Także zadaję też publicznie to pytanie. Kto znalazł się na ostatnim etapie? Bo rozumiem, że jest to jakiś ostatni etap tego konkursu i kiedy będzie rozstrzygnięty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Do pana prezydenta. Poruszyłem tutaj kwestię PIM-u i projektu Rowelowe Rataje w ramach budżetu obywatelskiego. Ja co prawda rozmawiałem z panem prezydentem Włodarskim na ten temat kularowo, ale tutaj na sesji chciałbym również otrzymać dla mieszkańców przede wszystkim informację, czy w tą sprawą prezydent również zajmie się. Szczególnie przypominam, że 20 ponad tysięcy mieszkańców głosowało za tym projektem. Niewiele do tej pory z tym projektem się wydarzyło. No, ja bym prosił osobiście o poważne potraktowanie tego tematu przez pana prezydenta i chciałbym się dowiedzieć tutaj na sesji, co pan prezydent myśli na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szymkowski-Welsel.
Dziękuję serdecznie panu prezydentowi. W takim razie będę czekał na tą informację. Natomiast ja ponawiam swoje pytanie o ustosunkowanie się do decyzji, o której w tej chwili jest głośno. O jakieś, no choćby trzy zdania komentarza do tego. Myślę, że radnym się należą. My jako Rada Miasta również interesujemy się w Komisji Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego nadzorem nad spółkami miejskimi. To jest majątek miasta. To jest pośrednio, że tak powiem, spółki są również finansowane z pieniędzy podatników, więc wydaje mi się, że mamy prawo pytać o to, jakie są kryteria naboru do Rady Nadzorczej w takich, a nie innych okolicznościach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan wiceprezydent Maciej Włodarski.
Szanowny panie przewodniczący, nie mam przyjaciół wśród organizatorów Marszu Równości i wśród anarchistów. Mam tam osoby w tych grupach, które są moimi dalszymi znajomymi, które znam, tak? Ale to już tak w kwestii humorystycznej. Natomiast znam także osoby z Rady Osiedla Krzyżowniki z Smochowice, gdzie na osiedlu organizujemy dwie duże imprezy coroczne. To jest Bieg po Zdrowie i dodatkowo wyścig rowerowy i tam osoby w czynie społecznym takie projekty organizacji robiły, tak? I robiły co roku od wielu lat, więc proszę, ponieważ ten problem wyniknął w ciągu ostatnich kilku dni, także dzisiaj na sesji jest przez Państwa dosyć mocno podnoszony, proszę pozwolić nam tą sprawę usystematyzować i przekazać Państwu radnym na piśmie szczegółowe informacje. No, zwracam uwagę na to, że są to przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i kwestie obowiązujących przepisów, więc ja myślę, że gdyby Pan, Panie Przewodniczący, chciał zwolnić miejskiego inżyniera ruchu z pracy, to by Pan nie mógł, ponieważ nie ma Pan takiej władzy. Działania miejskiego inżyniera ruchu wynikają po prostu z przepisów prawa i tyle w tej sprawie mogę na tą chwilę powiedzieć. Tak jak powiedziałem, szczegółowe informacje przekażemy Państwu w ciągu najbliższych kilku dni pisemnie. Jeżeli chodzi o kwestię projektu dróg rowerowych dla Rataj, dla mnie jest to też bardzo ważna kwestia. Rozmawialiśmy dzisiaj i swojego zdania nie zmieniam, natomiast no, ten projekt niczym się nie różni od według mnie różnych innych ważnych inwestycji, które poznańskie inwestycje miejskie wykonują i musi być traktowany z taką samą starannością, jeżeli chodzi o kwestię przeglądu tego, w jakim miejscu się znajduje, jaki jest harmonogram, jakie są trudności i tak będziemy z wnikliwą uwagą do tego projektu podchodzić jak do kwestii kaponiery, drogi do spalarni czy też estakady katowickiej i państwa radnych w ramach pracy czy Komisji Budżetu, czy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz w tym wypadku konkretnie w ramach prac Komisji do spraw Parku Rataje będziemy informować rzetelnie, zgodnie z naszą wiedzą, którą będziemy na dany moment posiadać. Ja znam te problemy, które dotyczą samego rowerowe. Jest tam, podejrzewam, no pewien, jest dosyć zwłoka duża, jeżeli chodzi o termin realizacji. Jest to kwestia ustalenia szczegółowego, z czego to wynika i rzetelnego raportu, który przedstawiłem Państwu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Pytanie w sprawie audytu, o którym pan prezydent mówił, audytu w Zarządzie Transportu Miejskiego, o którym pan prezydent mówił w grudniu zeszłego roku przy okazji prac nad budżetem. Dla przypomnienia, między innymi Sojusz Lewicy Demokratycznej wnioskował o umniejszenie wydatków na tą jednostkę, przede wszystkim wydatków bieżących, osobowych. Wskazywaliśmy, że zatrudnienie w tej jednostce jest absurdalnie wysokie. I wtedy ze strony pana prezydenta padały takie wyjaśnienie, że oczywiście jest otwarty na tego typu zmiany organizacyjne w ZPM-ie, jednak te zmiany muszą być warunkowane przeprowadzeniem audytu, rzetelnymi wnioskami z tego audytu. I zdaje się, że wtedy padała data 2-3 miesięcy. Ja chciałem zapytać, czy ten audyt był przeprowadzony, jakie są wnioski z tego audytu, no bo ta informacja do Rady nie trafiła. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak.
Kryteria doboru osób do rad nadzorczych są takie, iż te osoby, które mogą zasiadać w radach nadzorczych, to są albo adwokaci, radcy prawni, albo osoby, które zdały stosowny egzamin. Kierując się kryteriami do wyboru do tych rad nadzorczych, uważam, iż te rady nadzorcze powinny się składać z osób, które mają uzupełniające się kompetencje, czyli sytuacja, w której w Radzie Nadzorczej zasiada 3 prawników, jest moim zdaniem nie najlepszym rozwiązaniem i w tym zakresie chciałbym tak zbudować składy tych rad nadzorczych, by organ ten w najlepszy sposób mógł wykonywać swoje zadania. Decyzje dotyczące proponowanych składów do rad nadzorczych, one są uzgadniane z takim dosyć dużym wyprzedzeniem. Są oczywiście w tym zakresie brane pod uwagę kwalifikacje, dotychczasowa praca na rzecz tej rady, jak również relacje z zarządem. Uważam, iż te osoby, które zasiadają w radach nadzorczych, niekoniecznie muszą być dobrymi znajomymi tych osób, które zasiadają w zarządach, dlatego by ten organ mógł właściwie pełnić swoją funkcję. Odnośnie tej nominacji, o której, czy tego, o co pan pytał w zakresie prezydenta Jędrzejewskiego, to chciałem zaznaczyć, że w ogóle ta decyzja o tym zapadła gdzieś tam na poziomie znacznie wcześniejszym, czyli nie wiem, bodajże 3 tygodnie wcześniej. Ta procedura w postaci zgromadzenia wspólników i dokonywania tych zmian, ona też również zajmuje trochę czasu. I chciałbym zaznaczyć, że prezydent Jędrzejewski w czwartek złożył rezygnację. Ja rezygnację przyjąłem i ta rezygnacja była powodowana troską o sprawne zarządzanie miastem w istniejących okolicznościach, które miały miejsce w szczególności po tej serii artykułów w mediach. Uznaliśmy, że dla dobra zarządzania miastem lepiej będzie, gdy prezydent Jędrzejewski złoży taką rezygnację, a ja ją przyjmę. Natomiast to nie wyklucza współpracy z prezydentem Jędrzejewskim. Ja oczywiście będę obserwował z dużą uwagą działania prokuratury, bo na dzisiaj mamy taką sytuację, w której złożone zostało pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy możliwości popełnienia przestępstwa. Natomiast ja na dzisiaj nie mam żadnych informacji w zakresie jakichkolwiek działań, które by prokuratura w przedmiotowym zakresie podjęła. Wiem również, iż prezydent Jędrzejewski złożył wniosek do Najwyższej Izby Kontroli i do Urzędu Kontroli Skarbowej, czyli chyba najbardziej powołanych i kompetentnych organów do przeprowadzenia kontroli za okres, w którym pełnił swoją funkcję. Także w tym zakresie też chciałem zaznaczyć, że prezydent Jędrzejewski również pełni w tej chwili funkcję w zarządzie GOAP-u. Ja obecnie będę musiał oczywiście w kilku elementach brać pod uwagę to, co się dzieje, ale jednocześnie, tak jak już mówiłem, najważniejszym celem jest sprawne zarządzanie strukturą, sprawne zarządzanie miejskimi spółkami. Natomiast te wszystkie wyjaśnienia dotyczące, jak już mówiłem wcześniej, dotyczące tych kwestii personalnych i tych zmian otrzyma pan na następnej sesji.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Krzyś.
Nie, teraz dobrze. Znaczy tak, panie Włodarski, ja zadałem pytania prezydentowi, a nie jakiemuś wiceprezydentowi, w związku z tym to nie mogło być mowy o pana przyjaciołach. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że artykuł, na który powołuje się miejski inżynier ruchu, mówi tak: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Ale wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zostało skreślone zgromadzenia, więc zgromadzenia nie wymagają organizacji ruchu. Natomiast słusznie, jak pan organizował, panie Wudarski, zawody sportowe, rajdy, wyścigi, no to jak najbardziej ta organizacja ruchu była wskazana. Natomiast proszę wziąć to pod uwagę, bo za chwilę okaże się, że prezydent, który miał być największym demokratą wywodzący się z ruchów obywatelskich, będzie największym dyktatorem zakazującym wszelkich zgromadzeń mieszkańcom miasta Poznania pod pozorem dostarczania coraz to nowych zezwoleń, wniosków, odpisów życiorysu w języku mongolskim. No, no nie przesadzajmy, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Panie prezydencie, ja chciałem jeszcze jedno pytanie dodatkowe zadać, to znaczy czy pan Jakub Jędrzejewski miał potwierdzenie uprawnień i posiadany dyplom do tego, żeby stanowisko w tej Radzie Nadzorczej otrzymać, bo to jest też kwestia istotna. A druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jednak powiedzenie pewnych rzeczy wprost, bo mam wrażenie, że pan prezydent cały czas no nie rozumie istoty niewłaściwości tej decyzji. Nawet jeżeli ta decyzja kilka tygodni temu o nominacji pana prezydenta Jędrzejewskiego do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji zapadła, to przecież pan ją podpisywał w konkretnym momencie. W momencie nie w jakiejś próżni czasowej, nie w jakiejś, że tak powiem, bliżej nieokreślonej czasoprzestrzeni, tylko w momencie, w którym w stosunku do prezydenta Jakuba Jędrzejewskiego publicznie wysuwano zarzuty. To nie były zarzuty w sensie procesowym, ale w sensie, że tak powiem, publicznie wysuwanych zarzutów, w związku z którymi powstało również złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas działalności w innej spółce, której prezesem był pan Jakub Jędrzejewski, Szpitale Wielkopolski. W takiej sytuacji, w której jasne było, że pan prezydent Jakub Jędrzejewski lada chwila będzie musiał rozstać się ze stanowiskiem wiceprezydenta miasta Poznania, pan podejmuje decyzję, że ta osoba będzie pełniła nadzór nad tym, jak sprawowana jest władza w innej spółce komunalnej, tym razem miejskiej, bardzo ważnej spółce komunalnej, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Nawet więc, jeżeli odpowiedź na moje pierwsze pytanie o uprawnienia i dyplom będzie pozytywna, to pozostaje pytanie numer dwa. Czy osoba, w stosunku do której wątpliwości poważne dotyczą właśnie działalności w innej spółce komunalnej i która z tego powodu, że takie wątpliwości publicznie wyrażane są, odchodzi ze stanowiska wiceprezydenta, powinna być przez pana nominowana do nadzorowania działalności spółki komunalnej miejskiej? Ja mam podejrzenie, niestety, że chodziło tu zupełnie o coś innego. To tak jak słusznie się wskazuje, miała to być nagroda pocieszenia. I to nagroda wręczona jeszcze przed wymierzeniem, w cudzysłowie, kary w postaci skłonienia pana wiceprezydenta Jędrzejewskiego do dymisji. Ja chciałbym, żeby te sprawy możliwie szybko, że tak powiem, prokuratura wyjaśniła, bo być może jest tak, że pan prezydent Jędrzejewski nie naruszył żadnych przepisów prawa, a co najwyżej zachował się nieroztropnie, bo mam takie przekonanie, że co do tego nie mamy wątpliwości.
Proszę, ale dosłownie na dokończenie wypowiedzi.
I wtedy oczywiście pan prezydent może podejmować decyzję wedle swojego uznania, podnosi za to polityczną odpowiedzialność, ale dzisiaj podjęcie tej decyzji tak, w taki sposób, a nie inny, no, budzi ogromne zaskoczenie i rozgoryczenie, jaki jest styl podejmowania tych decyzji.
Dziękuję bardzo. Pan wiceprezydent Maciej Wudarski.
Dziękuję bardzo. audyt w Zarządzie Transportu Miejskiego trwa. To jest informacja pierwsza, nie zakończył się jeszcze. Prowadzi go Biuro Audytu Wewnętrznego i Analiz. Informacja druga, niezależnie od prowadzonego audytu, Zarząd Transportu Miejskiego przygotowuje propozycje restrukturyzacji, także redukcji zatrudnienia i te propozycje zostaną Państwu radnym przedstawione w ciągu 2 do 3 tygodni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak.
Pan Jakub Jędrzejewski ma uprawnienia do sprawowania tej funkcji w radach nadzorczych z spółek komunalnych. On nie był członkiem zarządu spółki komunalnej, tylko samorządowej. Także to tutaj i podlegające pod inny urząd. Natomiast to jest tak, że tak jak już mówiłem wcześniej, też nie mam zamiaru podejmować decyzji na podstawie czy tekstu w mediach. Słyszałem gdzieś, czy czytałem w mediach również o tym, iż w stosunku do, nie wiem, osób, które pełnią w tej chwili mandat radnego, też są jakieś tam prowadzone działania przez prokuraturę. Natomiast mamy w Polsce takie coś jak domniemanie niewinności i w tym momencie w związku z tym ja bym tutaj, i też mamy doświadczenia różne w tym obszarze, tak, ja mianowicie też takie, że w stosunku do pewnych osób były formułowane zarzuty, potem nawet był kierowany akt oskarżenia i potem po latach te osoby były uniewinniane. Także należy do tego podchodzić z wielką ostrożnością, roztropnością i w tym zakresie to jest też taka metoda działania. Natomiast tu bym miał tylko prośbę do pana wiceprzewodniczącego Rady, do pana radnego Grzesia. Po pierwsze, to anarchiści nie są moimi przyjaciółmi i tak chyba nikt do tej pory nie definiował moich relacji z anarchistami. Miałem przyjemność poznać wielu z nich i chyba powszechnie jest wiadomym, iż raczej nie pałają do mnie życzliwością. Także prosiłbym tutaj o to, żeby nie wprowadzać radnych w błąd. I prosiłbym również o to, żebyśmy też z pewnym szacunkiem się do siebie wzajemnie odnosili. Ja też prosiłbym, że właśnie jeżeli pan się kieruje do pana prezydenta Wudarskiego, to żeby tego nie robić z taką ironią czy pogardą, tak, panie Wudarski, bo też nie chodzi o to, żeby ktoś do pana mówił, panie Grześ, tak, jesteśmy tutaj w takim, a nie innym charakterze i to jest bardziej prośba o to, żebyśmy tutaj przy pewnych nawet uszczypliwościach też zachowywali pewną formę, także to taka moja prośba, tylko dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Dwa pytania jeszcze i jedno stwierdzenie. Jakby odnosząc się do tego, o czym mówił pan prezydent Wudarski, do tego audytu, no mam wrażenie, że z audytu wewnętrznego dyrekcja ZTM absolutnie nic nie robi i bynajmniej się tego audytu nie obawia. Na ostatniej komisji, gdy mówiliśmy na temat, gdy ocenialiśmy wykonanie budżetu za 2014 rok, sformułowałem pytania dotyczące zatrudnienia w ZTM-ie, kosztów zatrudnienia, bo wszystkich nas te koszty rażą. Nie dostałem pełnej odpowiedzi, dostałem zdawkową odpowiedź, ale przynajmniej w wycinku, informacji, które mi przekazano, one i tak powodują, że jeży się włos na głowie. Między innymi spytałem o to, czy osoby, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, świadczą także na rzecz ZTM-u inne usługi, na przykład w oparciu o umowę zlecenia i rozliczamy się na podstawie faktury. I odpowiedź mnie zdziwiła, no cząstkowo jak rozumiem, bo takich przypadków zakładam, że może być w ZTM-ie więcej i o takie informacje wystąpiłem w formie interpelacji do pana prezydenta, ale żeby państwu zdać sprawę z tego, jak gospodaruje się miejskim pieniądzem. Otóż osoba, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę i zajmowała się obsługą prawną Zarządu Transportu Miejskiego, z tąże osobą prowadzącą już działalność gospodarczą w formie kancelarii została zawarta umowa o współpracy i z tejże, tylko i wyłącznie z tejże umowy współpracy wedle informacji, które uzyskałem z ZTM-u, kancelaria ta za 2014 rok zarobiła 408 tysięcy złotych netto. Jak to ma się do racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy? Jak się ma dawanie zlecenia pracownikowi, a więc komuś, za kogo się płaci wszystkie ZUS-y i komuś, kto przynajmniej lwią część tej pracy powinien w ramach stosunku pracy wykonywać? No, odpowiedzcie państwo sobie sami. najwyraźniej, panie prezydencie, z audytu i z groźby audytu, który trwa już 6 miesiąc, ZTM nie robi sobie nic. I drugie pytanie, pani przewodnicząca, od razu poprosiłbym o przedłużenie czasu. To będą dwa pytania, żeby drugi raz się nie zgłaszać. No, minęło pięć miesięcy od nowych władz, funkcjonowania nowych władz i wcześniej o to nie dopytywałem, bo rozumiałem, że potrzeba czasu, żeby rozejrzeć się, podjąć jakieś takie kluczowe, kierunkowe decyzje, no ale najwyższy czas, aby o te decyzje zapytać, o decyzje w dwóch sferach. Po pierwsze, co z planowanym połączeniem PTBS-u z MPGM-ami? Jak wiemy, dyskusja na ten temat toczyła się w poprzedniej kadencji, kierunkowa decyzja została podjęta w istocie, no także po części przez obecną Radę i przez prezydenta, bowiem przypominam, że w budżecie miasta na 2015 rok jest zwrot dopłat z PTBS-u na poziomie 10 milionów złotych. To jest kwota, która miała być przekazana w istocie po połączeniu MPGM-u z PTBS-em. Jeżeli tego połączenia w roku 2015 roku nie będzie, to nie będzie też tych 10 milionów złotych. Ja w tej chwili nie optuję za jakimkolwiek rozwiązaniem, czy to połączeniem, czy dalszym trwaniem MPGM-u, ale decyzja w tym zakresie musi być podjęta i to niebawem. I druga kwestia, taka strategiczna. Prezydent Grobelny i jego pracownicy przygotowali projekt połączenia, koordynacji transportu zbiorowego w oparciu o PKS i MPK. Różne warianty były brane pod uwagę, również różne warianty w zakresie logistyki, stworzenia basy przesiadkowej czy jakiejś takiej technicznej, logistycznej dla PKS-u na terenie tutaj wolnych torów bliżej ulicy Hetmańskiej. No chciałbym zapytać, co w tej sprawie się dzieje, czy są podejmowane jakieś kierunkowe decyzje. To są istotne informacje, istotne także dla mieszkańców Wildy, istotne dla funkcjonowania transportu zbiorowego w Poznaniu, dla wielu pracowników. Więc chciałbym wiedzieć, co w tych dwóch projektach się dzieje, kiedy będziemy mogli liczyć na decyzję, czy na przede wszystkim w pierwszej kolejności na dyskusję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Widzę zgłoszenie. Pan radny Tomasz Kajzer.
Ale czy jesteśmy w punkcie informacji pracy prezydenta, czy
jesteśmy w punkcie informacji o pracach prezydenta?
Nie mam głosu, czekam na kolejny punkt. Dziękuję.
Tak. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie, więc zamykam punkt 12 porządku obrad.